Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
Dzień dobry, z tej strony Paweł Paczul, witam w kolejnym odcinku Trójmiasto jest nasze. Dzisiaj dwie rozmowy, jedna z Arkadiuszem Brulińskim na temat sytuacji w Lechii z COVID-em. Mamy już? Okej, dzień dobry, na antenie jest Arkadiusz Bruliński, rzecznik Lechii. Przede wszystkim chciałem zapytać, jak sytuacja zdrowotna z zakażonym piłkarzem, jak on się czuje?
Dobrze, nie tylko zresztą ten zakażony piłkarz, ale wszystkie osoby na razie, które przebywają w izolacji, czują się dobrze. Nikt nie zgłasza jakichś objawów, które mogłyby wskazywać na to, że są zarażeni koronawirusem. Także mamy nadzieję, że z dużej chmury mały deszcz i ta szybka interwencja po testach pozwoli nam ograniczyć się tylko do tego jednego przypadku.
Zastanawiam się, czy ciąg zdarzeń w Lechii był specjalnie sensowny, to znaczy dlaczego testy zostały zrobione dopiero przed treningiem i potem nie czekaliście na wyniki, a też wcześniej podróżowaliście autokarem?
Testy zawodników były tak naprawdę pierwszym punktem zgrupowania, tak? Później był obiad i po obiedzie mieliśmy mieć wyniki testów, natomiast z niezależnych od nas przyczyn te wyniki dopiero otrzymaliśmy następnego dnia rano. Tak? Mhm. Do tego czasu sztab zdecydował, że treningi będą w małych grupach. Odwołano też grupowe spotkanie zawodników, także to, do czego gdzieś tam można się było przyczepić. I rzeczywiście potwierdzam, że to nie było jasne, to co napisaliśmy w informacji. Treningi w małych grupach, ale takiego grupowego spotkania, gdzie jest odprawa i jest cała drużyna, nie było. Świadomy z tego też trenerzy zrezygnowali, nie wiedząc, jakie są wyniki testów. Nieoczekiwanie, tak jak mówię, dopiero dostaliśmy je rano. W tym czasie tych zasad przestrzegaliśmy i mamy nadzieję, że to zaprocentuje tym, że tylko jedna osoba będzie miała wynik dodatni tych testów.
No ale wcześniej jednak cała drużyna podróżowała autokarem, tak?
Nie cała. Było większość nawet zawodników czy członków sztabu przyjechała bezpośrednio do ośrodka, bo przyjeżdżali z różnych stron Polski czy w ogóle świata, także większość zawodników akurat przyjechała, czy mówię też sztabu medycznego, czy trenerzy przyjechali akurat własnymi środkami transportu, także to też się w zdecydowany sposób rozproszyło.
No bo po prostu zastanawiam się, dlaczego Lechia nie zrobiła tak jak na przykład Śląsk Wrocław, czyli że najpierw jest spotkanie w klubie, piłkarze w odstępach czasowych mają zrobione testy, a dopiero potem jest wyjazd na obóz czy też na trening. Oczywiście po poczekaniu na wyniki.
Jak to kiedyś powiedział redaktor Szpakowski, pełna zgoda, ale nie do końca, bo trzeba gdzieś tam mieć z tyłu głowy, że to wszystko działo się szybko. Mam na myśli tutaj ten okres pomiędzy zakończeniem sezonu, a rozpoczęciem przygotowań do nowego sezonu. To praktycznie u nas, w naszym przypadku, to był tydzień i tam gdzieś wyszedł z założenia, że liczy się każdy dzień z jednej strony regeneracji i odpoczynku od zajęć, a z drugiej strony też treningu później. No i inne rozwiązanie oznaczałoby krótszy urlop i jednocześnie też mniej dni treningowych, bo pewnie musielibyśmy już ściągnąć zawodników dzień wcześniej i dzień później zacząć treningi. Oczywiście dzisiaj z perspektywy czasu myślę, że wyciągnęliśmy już wnioski na przyszłość i pewnie można to było rozegrać, na pewno można to było rozegrać inaczej, natomiast też zadajemy sobie przy tym pytanie, kiedy my w ogóle mieliśmy po raz ostatni robione testy. Ja sięgnąłem przed naszą rozmową do tego momentu w kalendarzu i te testy ostatni raz były robione 15 czerwca. Dzisiaj zawodnik, u którego stwierdzono koronawirusa, nawet nie ma podwyższonej temperatury, także nie wiemy, co się działo w ogóle w naszym zespole czy w innych zespołach, bo po prostu się nie testowaliśmy, tak? Zakładam, że wszystko było dobrze, natomiast mówię, ten test na samym początku pozwolił jednak zminimalizować ryzyko do tego jednego przypadku, mam nadzieję. Też jak my organizowaliśmy testy, bo wytyczne ekstraklasy też wyszły później, no nie było takiego wymogu. Wszyscy też jakby czuli się dobrze i myślę, że to uśpiło czujność nie tylko ekstraklasy, ale też zespołów, klubów. No, my zdecydowaliśmy się na własną rękę poniekąd zrobić ten test. I no nie chcę myśleć o konsekwencjach, gdybyśmy testy przeprowadzili po zgrupowaniu albo po kilku dniach zgrupowania, bo no to widać też już dzisiaj inne kluby rozpoczęły przygotowania do sezonu, ale też nie wszystkie się testowały. Mhm. A na pewno nie wszystkie pierwszego dnia albo przed rozpoczęciem przygotowań. Także mam nadzieję i życzę wszystkim klubom, żeby wszyscy zawodnicy, członkowie sztabów i tak dalej byli zdrowi, żebyśmy nie musieli się tym martwić. Natomiast no widać, że ta sytuacja, powiedziałbym, zaskoczyła kilka osób, kilka klubów i dopiero niektórzy po naszym przypadku się obudzili, żeby też te testy przeprowadzić.
Znaczy, wcześniej była jeszcze Wisła Płock. Wydaje mi się, że można było z jej przypadku wyciągnąć wnioski, przynajmniej w waszej sytuacji. I tego chyba zabrakło.
Myślę, że tak. No, tutaj najpierw, tak jak mówię, był pomysł czy plan na przygotowania. Potem doszedł ten punkt pierwszy, czyli testy. No i gdyby wyniki tych testów, gdybyśmy otrzymali je w momencie, gdy mieliśmy je otrzymać, czyli w ciągu tam 2-3 godzin, z tego co wiem, bo tak było planowane, no to wszystko byłoby po naszej myśli. No, stało się inaczej, no ale też mówię, no zadziałaliśmy na tyle odpowiedzialnie, na ile potrafiliśmy, tak? Nie było grupowych odpraw, spotkań i tak dalej, także no jest, ściągać wszystkich też w jedno miejsce mogliśmy to opóźnić po prostu, tak? No ale to jest takie ładne powiedzenie, Polak mądry po szkodzie.
No właśnie, bo de facto straciliście więcej dni teraz.
Tak, tak. A z drugiej strony też rozmawiałem ze sztabem trenerskim i podchodzimy do tego spokojnie, bo musimy przede wszystkim pamiętać, że graliśmy o tydzień dłużej niż zdecydowana większość drużyn tam z ekstraklasy. To na pewno. Nie mówię tu o Beniaminkach. Natomiast ten tydzień po prostu, który musimy spędzić w izolacji, wykorzystamy na dodatkową regenerację. Bo to jest taki na pewno pozytywny aspekt tej całej sytuacji i wychodzimy z założenia, że przygotowania tylko przesuwają się o tydzień, tak? Także podchodzimy do tego spokojnie, tym bardziej, że jak spojrzymy jeszcze no, kilka miesięcy wstecz, to radziliśmy sobie już dłuższą przerwą przy tej pierwszej fali COVID i no, tutaj już też sztab trenerski konsultował się z lekarzami, już wiemy, że zawodnicy będą mogli wykonywać treningi w czasie tej izolacji i to na pewno ułatwi powrót do tych właściwych obciążeń i za tydzień, mamy nadzieję, spotkamy się już na boisku.
No tylko, że wtedy, gdy była ta pierwsza przerwa związana z COVID-em, to pauzowali wszyscy. Teraz start ekstraklasy ma być niezagrożony z jednym terminem dla wszystkich rozłożonych oczywiście na weekend. Można się zastanawiać, czy Lechia jednak nie straci po prostu rytmu meczowego i tak dalej, i tak dalej.
Ja jestem jakoś po rozmowie z trenerami i myślę, że możemy być spokojni, bo gdzieś tam w rytmie meczowym byliśmy jeszcze no, tydzień temu, czy półtora tygodnia temu rozegraliśmy finał Pucharu Polski. Mam nadzieję, że to jest jednak do nadrobienia i oczywiście każdy by chciał, żebyśmy mogli się przygotowywać zgodnie z tym planem, który był, ale no, sport taki jest i życie też takie jest, że pisze swoje scenariusze i myślę, że zwycięzcą będzie w tym wszystkim ten, który się potrafi jak najszybciej do tego zaadaptować, tak, do tych warunków, które mamy. No i tych przeciwności zawsze jest trochę. Myślę, że to co widać już na boisku, to jest tam wierzchołek góry lodowej, a reszta no to jest dużo rzeczy, o których nawet nie wie ani opinia publiczna, ani kibice, ani czasami też zawodnicy, po prostu to się dzieje i gdzieś tam z organizacyjnymi wyzwaniami się zmagamy cały czas i to nie mówię tylko o naszym klubie, tylko w ogóle, no bo taki jest sport, tak jak mówię.
A nie było troszeczkę paniki po tym pozytywnym wyniku jednego z piłkarza? Kibice zwracali uwagę na Twitterze, że zaczęliście kasować zdjęcia z pierwszego treningu.
Tak, rzeczywiście usunęliśmy i to też mogę spokojnie potwierdzić, usunęliśmy kilka zdjęć, natomiast no, nie chcę chodzić za głęboko w powody, dlaczego to zrobiliśmy, natomiast nie chcieliśmy pokazywać zawodników, którzy potencjalnie też mogli być gdzieś tam wskazywani, czy byli wskazywani jako ci, którzy mogli być zarażeni, bo chcieliśmy ochronić możliwie tylu zawodników, ile było w tym momencie możliwe, a wiemy, że...
No, ale przepraszam, że przerwę. My znamy kadrę Lechii na obóz, a skoro trenowali wszyscy w grupach,
tak,
no to
my
ciężko.
Ją też podaliśmy, to była informacja oficjalna. I,
więc to że, widziałem na zdjęciach, nie wiem, Malocze Kubickiego, to nie jest żadna sensacja. To wcale nie znaczy, że on musi być chory jeden z drugim.
Dokładnie. Dlatego mówię, nie chcę wchodzić w dokładnie czy szczegółowo omawiać powodów, dlaczego niektóre zdjęcia usunęliśmy, natomiast taka była też wspólna decyzja tutaj i zdecydowaliśmy się też, żeby nie dawać, że tak powiem, powodów do domysłów, kto, z kim i tak dalej, to zdecydowaliśmy się na usunięcie kilku zdjęć, ale no, rzeczywiście mogę potwierdzić, że to nie miało żadnego jakiegoś tam większego czy głębszego podtekstu po prostu.
Znaczy, szczerze mówiąc, tak jak te wytłumaczenia do tej pory rozumiałem, to jednak ta teoria trochę mi się tak nie kłóci, no to jednak jest naciągane, szczerze panu powiem.
No dobrze, to wie pan, no, jakby mogę to zrozumieć, że to nie do końca, bo to tłumaczenie, powiedziałbym, jest takie, że no, nie do końca odpowiada na pytanie, natomiast też mówię otwarcie, że nie chciałbym mówić o szczegółach, no bo jak to się ładnie mówi, nie trzeba wszystkim pokazywać, jak się robi parówki. No, jakby to są wewnętrzne sprawy klubu i tutaj chcieliśmy tak zareagować, żeby gdzieś tam zminimalizować ryzyko domysłów. Być może kiedyś będzie też przestrzeń na to, żeby o tym porozmawiać, ale no tak zdecydowaliśmy się chronić przynajmniej niektórych zawodników.
Ale przyzna pan, że postronny kibic może to połączyć w ten sposób. Jest COVID w drużynie, są kasowane zdjęcia, lekka panika. Po prostu można to dodać jako lekką panikę i działanie takie po omacku.
Nie, no to myślę, że po omacku to na pewno nie. Paniki nie było. Zresztą myślę, że z naszych wypowiedzi czy komunikatu, czy zachowania, no nie można mówić o panice, no bo tutaj zresztą teraz ja też przyznaję otwarcie do działań, które podjęliśmy i tutaj nie ma co ukrywać. W sensie jakby no to są rzeczy, na które się zdecydowaliśmy. I no ja nie traktuję tego w kategoriach paniki, bo to jest w każdym z klubów informacja, że któryś z zawodników ma wynik pozytywny testu na COVID, na obecność koronawirusa. Jest sytuacją kryzysową i wtedy się działa zdecydowanie, podejmuje się decyzje dość szybko i one czasami mogą być inne, niż byśmy je podjęli w takim trybie normalnym. Natomiast no to jest, jestem daleki od tego, żeby powiedzieć, że tutaj ktokolwiek spanikował, wręcz przeciwnie. Myślę, że to, co się zadziało już później, było, powiedziałbym, nawet takim przykładem normalnych, zdroworozsądkowych i logicznych decyzji później, jak wrócili zawodnicy, jak teraz są izolowani, jak zagospodarowaliśmy ich czas, żeby teraz mogli też wciąż jednak trenować. No myślę, że to są rzeczy, które pokazują, że nie byliśmy na to przygotowani wcześniej, bo nikt nie zakładał takiego scenariusza, a jednak potrafiliśmy się do tego zaadaptować. No i wyszliśmy, myślę, z tego może nie tyle mocniejsi, ale nie powinniśmy na tym dużo stracić.
Mhm. Ale to też się okaże, czy to w momencie, kiedy dowiemy się, czy nie poszło dalej zakażenie, prawda?
Tak, tak. No następne, czy kolejne badania będziemy mieli w poniedziałek. We wtorek powinniśmy, najpóźniej we wtorek, mam nadzieję, powinniśmy znać już wyniki testów. No i mam nadzieję, że zdecydowana większość zawodników będzie mogła wrócić już do normalnego treningu. Mhm.
Mówił pan, że po raz ostatni Lechia była testowana, no tak jak liczę, około 2 miesiące temu.
Tak.
Trochę żyjemy w fikcji, więc my jako cała polska piłka. No i trochę też społeczeństwo, widzimy, co się dzieje.
Mhm. Podróżowałem teraz, akurat byłem na urlopie w Polsce, to tak wtrącę prywatnie taki wątek i widziałem, co się dzieje, to myślę, że no, wzrost liczby zachorowań nie jest przypadkiem. Jakby, no, przyzwyczailiśmy się do koronawirusa i no, widzę, że większość z nas traktuje to już tą sytuację jak coś, z czym nie da się walczyć, nie da się przeciwdziałać i zapomniało o wytycznych, o noszeniu maseczek, czy o dystansie społecznym, o niegromadzeniu się. No, myślę, że to jakby gdzieś może się z czasem jednak odbić i wracając do naszych realiów piłkarskich, myślę, że trochę było też tak, że na początku te obostrzenia były bardzo, bardzo rygorystyczne i one zostały utrzymane. Natomiast też myślę, że tak jak powiedziałem, trochę nas uśpiło to, że nie było żadnego przypadku zachorowania. I to, że nie było na przykład, że wytyczne dotyczące powrotu pojawiły się teraz, nie zwalnia oczywiście klubów czy piłkarzy z logicznego myślenia. Natomiast tak jak powiedziałem, no myślę, że dla wszystkich i dla PZPN-u, i dla Ekstraklasy, i dla każdego klubu ta sytuacja jest wciąż nowa, wciąż to był znowu pierwszy raz, kiedy zawodnicy wrócili po urlopach i tak dalej, i tak dalej. Jest wiele rzeczy, które robimy po raz pierwszy w tej nowej, powiedziałbym, rzeczywistości. I mogło być tak, że ktoś poszedł starym schematem, nie chcę teraz oceniać ani siebie wybielać, czy oczerniając innych, no bo to nie o to chodzi. Natomiast myślę, że dobrze będzie po prostu, jak będziemy się uczyć na błędach, nie tylko swoich, ale też innych i wyciągać wnioski jak najszybciej, bo chciałbym, i wszyscy chcemy, żeby ta Ekstraklasa czy rozgrywki Pucharu Polski ruszyły zgodnie z terminem i cieszyły jak największe grono kibiców, którzy będą mogli zasiąść na trybunach. Tak? Dzisiaj mamy 50% pojemności stadionu. Mam nadzieję, że to przynajmniej tyle zostanie utrzymane i że kibice będą mogli nas oglądać na żywo, ale no, do tego potrzebne są właśnie i odpowiedzialne zachowanie klubów, piłkarzy, ale też samych kibiców. Mhm.
Ostatnie pytanie, czy jest jakaś liczba piłkarzy, która oczywiście odpukać w niemalowany, jeśli będzie zakażona, od której wy zastanawiacie się, czy będzie opcja przełożyć pierwszy mecz?
Dzisiaj z naszej perspektywy najważniejsze jest zdrowie tych zawodników, natomiast to zresztą sobie poradzimy. Natomiast jeśli by się okazało, że większa liczba zawodników jest zakażona, no to będziemy musieli opracować plan B i tak jak mówiłem, no dość szybko się adaptujemy do tych warunków. Natomiast według mojej wiedzy chyba 13 zawodników jest koniecznych do rozegrania meczu. Co jest takim dolnym limitem z naszej perspektywy. Proszę też pamiętać, że mamy po kogo sięgać, bo mamy drużynę rezerw Akademii Lechii Gdańsk, także tutaj też kilku zawodników mogłoby ten skład przynajmniej uzupełnić. No i mam nadzieję, że to nie będzie problemem. Oczywiście no, czasami to nie będzie tak, że tylko liczba będzie nas ograniczać, bo wyobrażam sobie, że czy w naszym, czy w każdym innym przypadku chorych będzie 3 bramkarzy. Mhm. I wtedy mamy tam małą liczbę, ale są to kluczowi zawodnicy, no i ciężko wtedy rozegrać mecz. być może szansę dostanie czwarty, ale no, teraz teoretyzujemy, natomiast wyobrażam sobie sytuację, gdzie trzeba po prostu będzie reagować na bieżąco. Natomiast mówię, mam nadzieję, że tak nie będzie, że to się ograniczy do jednego zawodnika i ten plan, który mieliśmy założony jeszcze przed startem przygotowań, zrealizujemy tylko z tygodniowym przesunięciem.
Dobrze, dziękuję panu bardzo. Moim państwa gościem był Arkadiusz Bruliński. Pozdrawiamy.
Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam. Do zobaczenia.
To ja teraz państwa zaproszę na przerwę muzyczną.
Gol! 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 Weszło! Weszło! Weszło!
Jesteśmy z powrotem na antenie. Jest z nami trójmiejski korespondent Weszło.com. Wspaniały człowiek, filantrop, doskonały tancerz, znawca win, Michał Kołkowski. Dzień dobry.
Kłaniam się.
Panie Michale, przysłuchiwałeś się mojej rozmowie z Arkadiuszem Brulińskim, rzecznikiem Lechii Gdańsk. To jeszcze cię zapytam, czy ty kupujesz te wyjaśnienia na temat COVID-u w Lechii?
No, pan rzecznik, jak przystało na osobę pełniącą to stanowisko, wykazał się dużą dyplomacją w swoich wypowiedziach, czyli powiedział wiele, ale w taki sposób, żeby zawrzeć w tym jak najmniej treści. No, wydaje mi się, że w jakiś sposób przy dużej dozie życzliwości można te wytłumaczenia kupić, ale jednak umówmy się, że po prostu w klubie, nie tylko zresztą w Lechii, jak wiemy, bo był i podobny przypadek w Wiśle Płock, no, z jednej strony wykazano się pewną przezornością, wykonując te testy, no, ale z drugiej też wykazano się bezmyślnością, czyli po prostu nie przeprowadzono tego w taki sposób, żeby upewnić się, czy wszyscy piłkarze są zdrowi. No a wiemy przecież, jaka jest sytuacja i w kraju, i za granicą. Zawodnicy rozjechali się po urlopach na różne strony świata, no i należało tutaj z jakąś potrójną ostrożnością podejść do tych pierwszych dni zgrupowania. Tego zdecydowanie w Lechii zabrakło.
No, muszę się z tobą zgodzić, ale w sumie to nie o Lechii. Chciałem się zapytać, jak ty zapatrujesz się na projekt Arki w tym nowym sezonie, bo trzeba oddać, że całkiem ciekawy transfer jak na pierwszą ligę i przede wszystkim ściąga rodzina Kołakowskich polskich zawodników.
No to prawda, jest przemeblowanie, chyba można to już nazwać rewolucją kadrową, ponieważ odchodzą liderzy zespołu, nie wszyscy, no bo wiemy, że kontrakt przedłużyli już Jankowski z Marciniakiem, zdaje się, no to tacy zawodnicy, którzy akurat w Ekstraklasie w zeszłym sezonie, powiedzmy, że nie dojechali, ale na pierwszą ligę mogą się okazać cały czas jak najbardziej wystarczającymi graczami, zwłaszcza Jankowski, myślę, że coś tam w tej pierwszej lidze ustrzeli. No a jeżeli chodzi o transfery, to faktycznie tak jak mówisz, to nie jest to szukanie wynalazków, nikt tam nie udaje znawcy rynku hiszpańskiego, nie pozoruje scoutingu, tylko po prostu stawiają Kołakowscy na sprawdzone nazwiska na polskim rynku i w ogóle na tym pierwszoligowym rynku. No to są piłkarze, którzy już na zapleczu Ekstraklasy w dużej części swoją klasę udowodnili i to nie taką klasę gdzieś tam piłkarza będącego w zespole walczącym o utrzymanie, chociaż z drugiej strony wiemy, że w pierwszej lidze walczyć o utrzymanie i walczyć o awans to się często łączy, no ale tak czy owak piłkarze, którzy są chyba skrojeni pod szybki powrót do Ekstraklasy. Tak myślę, że to nie są, niekoniecznie są tylko ruchy na przeczekanie, ale jest jakaś ambicja, żeby się szybko odbić. Zawiaduje tym wszystkim Ireneusz Mamrot, więc kolejna postać w tym klubie, dobrze znająca pierwszoligowe realia.
Z którymś z tych piłkarzy, którzy przyszli, wiążesz szczególne nadzieje? Na przykład tak myślisz sobie, że Szymon Drewniak, ale będę oglądał Szymona Drewniaka. To jest fantastyczny gość.
No Szymon Drewniak, myślę, że to jest ten człowiek, dla którego kibice chętnie przyszliby na stadion nawet w komplecie, gdyby była taka możliwość. No nie wiem, to nie są aż tak porywający może zawodnicy, ale Artur Siemaszko myślę, że ma ze sobą porządny czas i powinien w tej Arce coś pokazać. Ciekaw jestem, jak spisze się skrzydłowy z Zagłębia Lubin Kamil Mazek. Wiemy, że zawodnik bardzo podatny na kontuzję, ale też z jakimś tam pokrętłem w nodze. Zobaczymy w ogóle jeszcze, abstrahując od transferów, czy uda się zatrzymać w klubie Mateusza Młyńskiego. To cały czas stoi pod znakiem zapytania, no ale ostatnio w sparingu zagrał i to zagrał, co ciekawe, nie na skrzydle, ale jako taki quasi napastnik podwieszony, jakiś taka podwieszona dziewiątka. No jest paru zawodników, na których będzie można oko zawiesić, mówiąc szumnie, choć akurat znany jesteś ze złośliwości, więc zapodałeś nazwisko akurat takiego zawodnika, który nie słynie ze szczególnie efektownej gry. No możemy jeszcze w takim razie zapytać, czy tym piłkarzem, który gdyńską publiczność oczaruje, będzie Bartosz Kwiecień. No też pewnie nie.
No tak, to prawda, ale chyba na razie trzeba oddać, że oczywiście pojawiają się piłkarze ze stajni pana Kołakowskiego, ale nie są w większości, a były takie obawy, że to będzie arka oparta właśnie na jego piłkarzach i chyba na razie podchodzi do tego poważnie pan Kołakowski.
No pojawiło się tam no na pewno Daniel Kaiser, tak, Mateusz Żebrowski, jeszcze pewnie z jedno nazwisko, które mi teraz umknęło. Są to jakieś ruchy, których można się było spodziewać, ale pesymiści sądzili, że będzie to jakaś szalona fala transferów, to znaczy Jarosław Kołakowski umieści całą swoją stajnię w jednym klubie. No czegoś takiego nie ma, pojawiają się też piłkarze innych, którymi opiekują się inni agenci. No pamiętajmy też przede wszystkim, że to wszystko jest robione w wariancie oszczędnościowym, tak? No, gdyby Arka mogła sobie na to pozwolić, to chętnie zachowałaby Nalepę czy Steinborsa, ale teraz ten klub zdaje się, że nie będzie budowany na zasadzie zastaw się, a postaw się, tylko to wszystko będzie miało ręce i nogi pod względem finansowym.
No tak, ale sądzisz, że to jest drużyna, która może walczyć już o awans w pierwszym sezonie?
Ja myślę, że tak. Ta stawka pierwszoligowa jest zawsze dość wyrównana, także jedna dobra runda może okazać się wystarczająca, żeby włączyć się do gry o te najwyższe cele. No, czy to jest pewniak do awansu, to nie powiedziałbym, bo stawka akurat w pierwszej lidze się szykuje taka nie tylko wyrównana, ale też mocno obsadzona. Po pierwsze dużymi firmami, po drugie zespołami z apetytem na awans do ekstraklasy. No, mamy nawet przykład Beniaminka tej pierwszej ligi, jakim jest Widzew Łódź. Podejrzewam, że na ten moment Widzew jest w stanie zatrudniać zawodników, którzy są poza zasięgiem Arki Gdynia, która spada z ekstraklasy, także jest to wszystko trochę pogmatwane. No, nie mówię, że żółto-niebiescy są jakimiś pewniakami do awansu, ale też nie sądzę, żeby utonęli w przeciętności. Będzie to drużyna z aspiracjami i też fajny egzamin dla trenera, który wiadomo, że ma lata spędzone w Chrobrym Głogów, ale trochę już się przyzwyczaił, pracując w Jagiellonii, do gry o najwyższe cele, takie jak Mistrzostwo Polski, a teraz będzie musiał znów niejako potwierdzić swoją klasę, pracując na zapleczu.
Mm-hmm. No tak, Arka rzeczywiście wariant oszczędnościowy. Paweł Steinburg wspominał, że lepsze pieniądze mógłby dostać na Łotwie, co dużo mówi. Ale czy poza nim któregoś piłkarza wyjątkowo ci żal, że odszedł z Arki?
No pewnie Michał Nalepa był takim motorem napędowym tego zespołu, chociaż na jego odejście, pomimo że przedłużył kontrakt bodajże zimą na przełomie roku, no ten się zanosiło, bo wiadomo, że to jest zawodnik. On zresztą mówił chyba to nawet na łamach Weszło, czy Weszło FM, że ma ambicje, żeby spróbować się w innej lidze. Zdarzyło mu się nawet zagalopować i gdzieś tam dostrzec siebie na boiskach Premier League. Powiedzmy, że wtedy przesadził. No tak czy owak, zawodnik bez wątpienia, którego będzie w Arce brakowało i jako, powiedziałbym, osobowości, i jako dobrego piłkarza. Taką dyskusyjną kwestią jest na przykład ta utrata Marko Wejinowicza, też właśnie w twoim wywiadzie Steinbors o tym piłkarzu akurat trochę mu uwagi poświęcił i takiego trochę rozgoryczenia jego postawą. No wydaje mi się, że o ile można pewnie powiedzieć, że Weinowicz był w poprzednim sezonie jednym z najlepszych piłkarzy Arki, bo konkurencja w zespole nie zawiesiła mu jakoś szczególnie wysoko poprzeczki, no to też chyba nikt za nim w Gdyni płakać nie będzie. I też w ogóle mam wątpliwości, czy ten piłkarz w pierwszej lidze pokazałby choćby promil swoich umiejętności, gdyby zechciał w Arce dłużej grać. Chyba ta degradacja już zupełnie by go odarła z zaangażowania.
Mm-hmm. A ty się zgadzasz z Piotrem Wołosikiem, który trochę wjechał na Steinborsa, że wyciągnął takie rzeczy po sezonie, a nie w trakcie sezonu?
No też nie wiemy, czy na przykład nie wyciągnął tego w trakcie sezonu, jak układały się te relacje osobiste między zawodnikami, a poza tym to też nie było tak, że Steinborz się tam użalał po prostu na to, że Wyjnowicz za dużo zarabia, tylko ja to tak zrozumiałem, że po prostu zawiódł ich nadzieję, to znaczy oni by zaakceptowali piłkarza, który by jako szatnia, który by zarabiał, który by tworzył taki komin płacowy jak Weinowicz, gdyby on też tworzył, tak mówiąc w przenośni, komin piłkarski w tej drużynie, to znaczy był wyraźnie wyróżniającą się postacią na boisku, no a nie można powiedzieć nawet, żeby był w zeszłym sezonie najlepszym pomocnikiem Arki Gdynia, no to o czymś świadczy.
Mhm. No to jeszcze na koniec słówko o Lechii Gdańsk. Czy ty się spodziewasz takiego sezonu bardzo nudnego w wykonaniu Lechii, to znaczy strzela miejsca 6-10, no bo nie zanosi się na wzmocnienia, a obecna kadra jest taka sobie?
No myślę, że tak, to znaczy już to czwarte miejsce w zakończonym sezonie 19-20 zostało tak wyszarpane trochę rzutem na taśmę i uważam, że chyba trochę zakłamuje rzeczywistość, jeżeli chodzi o postawę Lechii na przestrzeni całych, na dystansie całych rozgrywek. No, sądzę, że zazwyczaj tak się przyjęło i jest to oczywiście logiczne, że główna fala wzmocnień następuje przed startem sezonu, natomiast tak mi się wydaje, że w Lechii ta fala transferowa, to ona już nastąpiła, to znaczy to, co się działo zimą, w zimowym oknie transferowym, to było to przemeblowanie drużyny i teraz Piotr Stokowiec zbyt wielu nowych strzelb nie otrzyma. Pewnie będzie jakaś tam kotłowanina, żeby przedłużyć wypożyczenia zawodników, którzy już wcześniej w Lechii grali, na co też wcale się aż tak bardzo nie zanosi, choćby w przypadku Kenego Sajefa. No tak jak mówisz, ja tutaj fali wzmocnień się nie spodziewam, raczej będą to uzupełnienia składu, a ta kadra jaka jest, ona nie jest słaba, beznadziejna, no ale jest po prostu przeciętna, no i stąd spodziewam się przeciętnego wyniku, ponieważ jak na ironię w innych klubach ekstraklasy te wzmocnienia następują, no i one trzymają się kupy, tak? Mamy kilka przykładów, które możemy wymienić, gdzie zespoły zbroją się w miarę rozsądnie. Lechia na razie tego nie robi.
No Kopacz przyszedł.
No przyszedł Kopacz, ale no właśnie. Myślę, że śmiech jest, wystarczy za komentarz. Nie, żebym uważał go za jakiegoś fatalnego zawodnika, ale też no kiedy...
No tak, kiedy Pogoń ściąga Gorgonia i Kucharczyka, powiedzmy z tej samej półki Lechia Kopacza, to jest różnica.
Zgadza się. Kiedy zobaczyłem Kopacza na zgrupowaniu, to nie przeszło przez moją myśl, że to jest ten człowiek, który przywróci Lechii europejskie puchary.
Mm-hmm. A powiedz mi, czy Piotr Stokowiec jest rasistą?
No, to jest kontrowersyjna teoria.
Ale nie moja, tylko Marku.
Nie twoja. To znaczy ja rasizmu ze strony Piotra Stokowca nie doświadczyłem. To znaczy, że nie gnębi na pewno białych.
Ale było... Flavio też nie jest czarny.
No właśnie,
to Marco, są takie... przepraszam.
No właśnie, Flavio nie jest, a Marco może jest trochę bardziej, może jeden był bardziej opalony od drugiego i Piotr Stokowiec gdzieś tam stracił nad sobą panowanie. No oczywiście są to żenujące zagrywki ze strony byłego piłkarza Lechii Gdańsk i myślę, że na swój sposób podłe, ponieważ mamy teraz taki okres, kiedy ten temat rasizmu jakby jest na tapecie ze względu na akcję Black Lives Matter i tak dalej. I myślę, że Marco w sposób wyjątkowo cyniczny próbował się wpisać w tę tendencję czy w ten nurt, robiąc na złość trenerowi, który wcześniej go odpalił. Uważam, że zachowanie podłe. No i dodałbym jeszcze, że ośmieszające całą ideę walki z rasizmem, która przecież jest szczytna.
Mhm. Ale też wydaje mi się, że ci piłkarze, którzy odchodzą i narzekają na Piotra Stokowca, to jakichś zawrotnych karier nie robią. Rafał Wolski, kontuzja, Artur Sobek coś tam pokopał, ale też bez większego szału. No Miloš Krasić to skończył karierę, okej, Marko strzelał, ale jednak w drugiej lidze tureckiej nie są to jakieś Himalaje futbolu, więc nie wydaje mi się, żeby Peszko, czwarta liga, czy tam piąta, więc nie wydaje mi się, żeby te słowa tych piłkarzy akurat miały jakąś wielką wagę. Nie wiem, gdyby piłkarz odszedł i zrobił Mistrzostwo Polski z, nie wiem, z Piastem Gliwice i mówił takie słowa, to ja bym się zastanowił, ale no to są takie trochę już odpady.
Zgadzam się i no tak sobie myślę, że jednak wiemy, że Piotr Stokowiec to nie jest najłatwiejszy człowiek we współpracy i wynika to, jeszcze znamy opowieści z czasów jego poprzednich miejsc zatrudnienia i w Zagłębiu Lubin miał paru wrogów i w Jagiellonii Białystok, ukazał się zresztą o tym swego czasu sporych rozmiarów tekst na Weszło, zdaje się, że twojego współautorstwa.
Tak.
No i nie ma co temu przeczyć, że Piotr Stokowiec potrafi być trudny dla zawodników, ale może to właśnie jest jego zaleta, a nie wada, i odpadają gdzieś na tej jego trenerskiej drodze ci, którzy nie potrafią dostosować się do wysoko zawieszonej poprzeczki.
No tak, na przykład Smolarek też go odpalił, no i gdzie był potem Smolarek? No nigdzie raczej.
No i zobacz, że jeżeli sobie podsumujemy tych wszystkich zawodników kolejno, to okaże się, że to są bardzo często tacy już weterani boiskowi, którzy może liczyli na jakąś, niech powiem, że taryfę ulgową, ale po prostu na wygodniejszą pozycję niż ta, którą im Stokowiec gwarantował. No przede wszystkim co do Piotra Stokowca, to on gwarantuje w Lechii jedno: solidne, łamane na dobre wyniki, i dopóki wyniki go bronią, to miejsce w tabeli czy w finale Pucharu Polski przekonuje mnie bardziej niż utyskiwania tego czy innego piłkarza po 30, który chciał w Gdańsku wygodnie dokończyć swoją przygodę z piłką.
Mhm. Dobrze, dziękuję ci bardzo. Moim państwa gościem był Michał Kołkowski. Życzę ci miłej pracy dzisiaj jeszcze.
Serdecznie pozdrawiam i powodzenia w dalszej audycji, o ile jeszcze trochę potrwa.
Jeszcze chwileczkę potrwa. Papa.
Papa.
A ja teraz państwa zaproszę na przerwę muzyczną. Gol! 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 Weszło! 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 Jesteśmy z powrotem na antenie. Jeszcze warto powiedzieć o tym, że dzisiaj odbył się wstrząsający sparing Arki Gdynia z Olimpią Elbląg. Padł równie wstrząsający wynik, co ten sparing można ocenić 0-0. 0-0 w sparingu rozgrywanym w Gniewinie, także kto nie widział, niech żałuje. Może powiedzmy skład Arki Gdynia. Weź mi tę muchę stąd. Mam muchę w pokoju i teraz ty mi przypominasz, że mam muchę w pokoju. Mi jest przykro, jak tak robisz. Arka Gdynia w pierwszej połowie. Daniel Kajzer, Damian Ślesicki, Adam Dach, Arkadiusz Kasperkiewicz, Adam Marciniak, Kamil Mazek, Szymon Drewniak, Juliusz Letniowski, Mateusz Żebrowski, Mateusz Młyński, Maciej Jankowski. Potem w drugiej połowie trener Mamrot kompletnie tutaj zamieszał i tylko Adam Dach uchował się na drugą połowę. Potem zmienił go Arkadiusz Kasperkiewicz, który też grał w pierwszej połowie, no ale zmian było mnóstwo. Z tego, co można przeczytać, to wciąż brakuje Arce ognia z przodu, no też wskazuje na to zero z przodu z Olimpią Elbląg. Wydaje się, że tam koniecznie jeszcze jest transfer napastnika, który byłby skuteczny i zagwarantował chociaż 10 bramek w pierwszej lidze, to nie jest aż tak dużo. Może ten Czubak z Bytowi powinien dostać swoją szansę. W końcu blisko, w końcu też chłopak z regionu, ja bym to bardzo chętnie widział, i chyba jest kłopot też z prawą obroną, no bo w pierwszej połowie Damian Ślesicki, a w drugiej połowie Jakub Wawszczyk. No to tak nie najlepiej. Także Arka Gdynia, Olimpia Elbląg 0-0. Ja za dzisiaj wam już dziękuję. Słyszymy się za tydzień w audycji Trójmiasto jest nasze. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie. To mówiłem ja, Paweł Paczul. Cześć, cześć, cześć.